Tekst literacki nie znają granic. Są wspaniale wolne. Nie znają granic języka. Nie znają granic czasu. Kropla czasu staje się wiecznością. Nie znają granic przestrzeni. Literatura stale wszelkie granice przekracza. I w tym jest jakaś jej siła. Jakieś nieustanne dążenie do sedna. Zawsze jej mało. Ona chce głębi, ona chce dalej. I w tym sensie jej perspektywa jest absolutna. Dlatego w dużej mierze ten kierunek, w którym podąża literatura, jest zbliżony do kierunku religii. Z tym, że naturalnie literatura nie zastąpi religii, ale w tym samym kierunku można powiedzieć, co religia podąża.
Kiedy pan profesor o tym wszystkim mówił, ja miałam czasem takie wrażenie, jakby pan profesor mi mówił nie o literaturze. Można by było tak właśnie próbować charakteryzować postawę człowieka. Te wartości, konflikty, bez których nie ma szans na to, żeby iść do przodu. To przekraczanie granic, które jeśli ma miejsce, jeśli wykorzystujemy taką szansę, prowadzi nas do nieskończoności.
Ma pani rację i dobrze pani wyczuwa. W istocie, co mnie interesuje najbardziej w literaturze, to naturalnie człowiek. I dlatego tym ulubionym moim pisarzem jest Norwid, dla którego drogą całej jego twórczości jest człowiek. W różnych jego aspektach, w jego wielkości, ale w jego małości. Doszliśmy w sposób naturalny do Norwida.
W sposób naturalny też, myślę, Norwid pojawił się w pana życiu. To było tak, że przecież zdaje się pracę magisterską pisał pan z Wyspiańskiego. I właśnie wtedy pojawił się Norwid.
Wyspiańskim zainteresowałem się ze względów, powiedziałbym, bardziej teoretycznych. To znaczy pisałem o przemilczeniach w utworach dramatycznych Wyspiańskiego. A więc o czymś, co wówczas było bardzo nową problematyką, i dotyczyło zagadnień pozasłownych w literaturze. Interesował mnie w dużej mierze ten problem teoretycznie. I ten nurt teoretyczny dalej przeze mnie był aż do dzisiaj kontynuowany w moich pracach naukowych. Ale rzeczywiście wówczas przeczytałem taką literacką rozprawkę Norwida, jedną z jego ostatnich już prac w ostatnim okresie jego życia pod tytułem Milczenie. I wtedy zorientowałem się i uświadomiłem sobie, że to będzie mój pisarz, mój własny, którym się muszę kiedyś zająć. Nie stało się to szybko. Naprawdę w sposób badawczy zająłem się Norwidem dopiero po habilitacji. Od wakacji po habilitacji, które całe spędziłem z Norwidem, od niego już nie odchodzę. Pierwszy tekst, jaki zinterpretowałem Norwida, to był tekst, który po prostu najbardziej mnie w pierwszej lekturze Norwida poruszył. To jest tekst o śmierci. I ten tekst właściwie do dziś jakoś towarzyszy mi, często do niego powracam. Ale właśnie dlatego, że on ukazuje tę metafizyczną perspektywę człowieka. I tu wracamy znowu do człowieka, prawda? Że człowiek u Norwida jest kimś zasadniczym, mimo że jest pyłem marnym, ale jest równocześnie rzeczą Bożą, jak to on określał. Studia nad Norwidem w Kulu właściwie zaakcentowała profesor Irena Sławińska po wojnie. Ona wydała we wczesnych latach 50. książkę o komediach Norwida, a później miała szereg wykładów uniwersyteckich. To w czasie, kiedy Norwid był usuwany w cień przez i władze ówczesne, ale i również niezbyt chętnie podejmowany przez badaczy. Chodzi o te lata 50., potem się to trochę zmieniło już w latach 60. Mnie udało się potem założyć Zakład Badań nad Twórczością Norwida, obecnie Instytut Badań nad Twórczością Norwida, który stał się najpoważniejszym ośrodkiem norwidologicznym w Polsce. Wydajemy serię specjalną, studia i monografie. W ramach tej serii ukazało się już kilkanaście tytułów, kilkanaście książek, nie tylko z naszego środowiska. Uważa się tę serię za serię taką prestiżową w zakresie norwidologii. Wreszcie podjęliśmy się rzeczy bardzo trudnej, właściwie pierwszego krytycznego wydania dzieł wszystkich Norwida. No, cały projekt jest jeszcze zamierzony na szereg lat. Nie wiem, do którego tomu jako redaktor naczelny doprowadzę to wydanie, czy uda się mi doprowadzić do końca. W każdym razie chciałbym. Oprócz tej pracy naukowej udało mi się założyć też fundację, której celem jest popieranie wszystkiego, co upowszechnia twórczość Cypriana Norwida w społeczeństwie. Ale o tę powszechność, znajomości jego twórczości, choćby tak jak twórczości Mickiewicza, jest bardzo trudno. Bo to jest poeta trudny, o wiele trudniejszy niż Mickiewicz, niż Słowacki. On jest w tym sensie, w tym aspekcie bliski współczesnej literaturze, bliski współczesnej poezji, która jest też trudna i to programowo trudna w pewnym sensie, ale dociera wtedy przede wszystkim do elit artystycznych, elit literackich, do tego stopnia, że Tadeusz Różewicz, który niewiele ma wspólnego z chrześcijańskim, chociaż jest człowiekiem bardzo wrażliwym na pewne metafizyczne problemy, uważa go za swego patrona. Ale w społeczeństwie znajomość Norwida, no to trzeba dużo jeszcze pracować, aby ona była bardziej szeroka. Na razie przeważnie ogranicza się w dużej mierze do pewnych myśli, gnom, formuł Norwida, które on sam przewidywał, że one się, jak gdyby jego twórczość rozpadnie się na maksymy przewidywał. I ona w dużej mierze funkcjonuje w postaci maksym, myśli. Chyba nie ma poety polskiego, który byłby tak często cytowany. Krótkich, zwięzłych, bardzo inteligentnie formulowanych myślach. Natomiast znajomość taka pełniejsza twórczości Norwida no wymaga jeszcze chyba pracy, śmiałego wprowadzenia go do szkoły, do liceów, tak mi się wydaje, oraz być może również podejmowania bardziej popularnych wydań komentowanych tego poety. Jest ogólna akceptacja Norwida, jest ogólna świadomość jego wielkości, ale jeszcze nie dotarł on w takim stopniu, na jaki zasługuje, do szerszego odbiorcy.